Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. To tytuł naszej audycji, to tytuł wystawy stworzonej przez Akademię Kopernikańską. Malwina Szymańska, zapraszam bardzo gorąco w podróż do gwiazd. Zapewniam, że nie tylko. Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd, wystawa Akademii Kopernikańskiej, powstanie i treść ekspozycji. To tytuł dzisiejszej audycji, a moim gościem jest twórca wystawy.
Profesor Mirosław Lenart, prodziekan Kolegium Filozofii i Teologii Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Krakowie, związany z Uniwersytetem Opolskim i przez wiele lat pracownik Uniwersytetu w Padwie.
Każdy wie, kim był Mikołaj Kopernik. Mówię, że każdy wie, ale robię tutaj taki cudzysłów, takie trochę zaczepne jest to pytanie. Po co nam mówić w ogóle o Mikołaju Koperniku?
Pytanie, które pani zadała, nie jest wcale proste. I to nie dlatego, że jest właściwie ogólne. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Mikołaj Kopernik na pewno należy do bardzo wąskiego grona naukowców, których imię i nazwisko praktycznie kojarzy każdy na świecie. Nasza wizja rzeczywistości w pewnym momencie historycznym, w którym żył Mikołaj Kopernik, zupełnie zmieniła się w kategorii przestrzeni. Jeśli myślimy o tym, jak my konstruujemy naszą wizję tej przestrzeni, która się rozpościera poza granicą naszego ciała. Do czasów Mikołaja Kopernika, jeżeli ktoś w ogóle tak daleko sięgał swoją wyobraźnią, Ziemia wydawała się rzeczywistością nie tylko płaską, ale jakąś, którą można praktycznie nawet obejść, gdyby ktoś dokonał takich wysiłków, a w każdym razie te różne pomysły na to, ażeby szukać nowych dróg, myślę tutaj o samej wyprawie innego ważnego dla historii powszechnie rozpoznawalnego człowieka, jakim był Krzysztof Kolumb, pokazuje, że człowiek przynajmniej miał jakąś mapę świata w swojej głowie ugruntowaną, przynajmniej ci ludzie, którzy podróżowaniem się trudnili. Stąd też może zapominamy, ponieważ nie zachowały się do naszych czasów te próby kartograficzne Mikołaja Kopernika, ponieważ ze względu na wykształcenie, które zdobył, umiejętności i wszelakie kompetencje, takie mapy też rysował. Jeśli chodzi o szersze nasze spojrzenie przestrzenne, no to patrząc w górę widzimy niebo, które się rozpościera, widzimy pewne ciała niebieskie, które są trwale, tak się przynajmniej nam wydaje, usytuowane, takie, które się poruszają szybciej. Stąd też pragnieniem człowieka było od początku zrozumienie istoty nie tylko tego ruchu, ale też miejsca samej Ziemi w tym całym systemie świata gwiazd, które otaczają tę przestrzeń zwaną Ziemią.
Panie profesorze, Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. Taki tytuł nosi wystawa, która jest też nazwą naszej audycji. Pielgrzymka. Nasuwa się skojarzenie z sakrum, to jest zabieg celowy, ma nas to na coś ukierunkować?
Oczywiście, sama koncepcja kopernikańska, mimo że tego nie dostrzegamy, jest w istocie bardzo mocno związana z ideami czy z koncepcjami i teologicznymi, i chrześcijańskimi. Przede wszystkim trzeba sobie bardzo mocno podkreślić, że idea pielgrzymowania dokądś, tak, jest bardzo mocno zakorzeniona w kulturze i myśli chrześcijańskiej. Może sobie nie uświadamiamy tego dzisiaj tak bardzo, ale sławne i utrwalone w pojęciu, którego nie używano w czasach, kiedy się odbywały, myślę tu o wyprawach krzyżowych właśnie, początkowo były tylko i wyłącznie określane jako pielgrzymki. Stąd też pojawiła się przecież nowa wizja szczęśliwości wiecznej, jakim jest Nowa Jerozolima, bo ta pielgrzymka, do której, którą się odbywało do Ziemi Świętej, bardzo często kończyła się z tym, że przecież ci ludzie już z tej pielgrzymki nigdy nie wracali. To niekoniecznie dlatego, że brali udział w jakichś zbrojnych czynach, tylko po prostu ze względu na kondycję w ogóle tych długich podróży wymagających wiele trudu, stąd też całe później wykształcone zakony rycerskie, które się autodefiniowały jako szpitalnicy, czyli takie, które zajmowały się opieką nie tylko jakby obronną tych pielgrzymów, ale także szeroko rozumianej, ówczesnej byśmy powiedzieli, medycyny. Ta idea drogi do, podkreślam, bo może łatwiej będzie to zrozumieć, jeżeli sobie uświadomimy, jak wiele chociażby modlitewników, które powstały nie tylko w języku polskim, ma w swoim tytule kategorię czy pojęcie drogi. Ja akurat pochodzę z diecezji opolskiej, gdzie najpopularniejszym modlitewnikiem z roku 1903, dalej wydawanym pod tym samym tytułem, jest Droga do Nieba, wydawana początkowo dwujęzycznie jako Weg zum Himmel, ale także właśnie Droga do Nieba, która przeszła całą ewolucję, ale dalej jest tak określana. Ale były też sentinelle, były też jedziny, prawda? To jeszcze bardziej się upowszechniło w czasach reformacji, kiedy pojawiły się różne drogi do poznania Boga i osiągnięcia wiecznego zbawienia, więc każdy chciał podkreślić, że to jest właśnie ta właściwa droga. Stąd też taki pomysł, żeby zaczerpnąć z tej bogatej tradycji i kultury i literackiej, i nazewniczej, ażeby pokazać, gdzie tak naprawdę jest cel naszego życia, tak? Ponieważ wizja Boga, opiekuństwo Boże, czy wszystko to, co jest związane z niebem, gdzie ludzie w naturalny sposób sytuowali istoty wyższe bogów wszelkiego rodzaju, tak? Gdzieś na jakichś górach, jakim był Olimp na przykład w starożytności. Patrzenie w niebo dawało również pewną wrażliwość na te kwestie teologiczne i stanowiło taki naturalny cel dążenia do doskonałości, bo w tle tej pielgrzymki do gwiazd jest z jednej strony pielgrzymka do rzeczy ostatecznych, ale też głęboka pielgrzymka do czegoś idealnego poprzez doskonalenie się. Pamiętamy jeszcze kiedyś, jak nauczanie łaciny było powszechne, jeżeli już naprawdę uczeń niczego się nie nauczył, to sformułowanie per aspera ad astra, prawda, przez trudy do gwiazd na pewno zapamiętał, ponieważ nauczyciel go mocno przećwiczył akurat w tym znaczeniu, ponieważ też się mocno wpisywało w tę ideę związaną z cnotami. Cnota jako wypracowana wartość moralna osiągana na bazie pewnego trudu, ale stanowiąca wewnętrzną istotę człowieka na trwałe, tak, była takim elementem, który tu jest. Więc ta pielgrzymka do gwiazd pokazuje tylko różne kierunki jakby pojmowania tego, pokazuje, że żeby osiągnąć coś i w nauce, ale też w życiu duchowym, doskonaleniu się, trzeba aspirować do wysokich wartości, które w naturalny sposób w tych kategoriach góra-dół sytuujemy w tym świecie bytów ciał niebieskich.
Ta wystawa Mikołaj Kopernik, Pielgrzymka do Gwiazd, to jest własność Akademii Kopernikańskiej. Panie profesorze, po co w ogóle taka wystawa?
Była to propozycja Archiwum Państwowego w Opolu. W czasach, kiedy pomysł stworzenia tej wystawy się narodził, byłem jeszcze bardzo mocno związany z tym archiwum. Byłem swego czasu przez 12 lat dyrektorem tego archiwum i zespół osób, które tam pracują, wybitnych specjalistów, zajmujących się na co dzień materiałami archiwalnymi. Myślę tutaj o obecnym dyrektorze tego archiwum, panu doktorze Sławomirze Marchelu, pani Marii Leśniowskiej, która też niedługo będzie miała doktorat, pani Beacie Śliwińskiej i wspomagających ten zespół osobach, które wyłowiły znane skądinąd już z literatury naukowej, ale ważne z punktu widzenia historii rodu Kopernika dokumenty, które chcieliśmy pokazać na nowo i przyswoić jakby świadomości ludzi, którzy o Koperniku mieli okazję usłyszeć wielokrotnie z różnych mediów w okresie, kiedy świętowano właśnie okrągłe z nim rocznice związane. To jest zespół moich byłych i obecnych współpracowników, ponieważ w różnych projektach razem funkcjonujemy. Zrobiliśmy wiele wystaw popularnych w kraju i za granicą. Pragnę podkreślić, że właśnie te moje wieloletnie związki w Padwie, gdzie przez ponad 10 lat pracowałem, gdzie wykładałem historię polskiej kultury, jest to takie do dzisiaj użyteczne miejsce, gdzie można prezentować polską kulturę czy polską naukę, tym bardziej, że zarówno Padwa, jak i pobliska Bolonia i Ferrara są to trzy uniwersytety, na których może, jeśli chodzi o Ferrara, nie studiował, ale na pozostałych na pewno Mikołaj Kopernik pobierał nauki i właśnie w Padwie i w Ferrarze tę wystawę prezentowaliśmy, przy czym w Ferrarze, co ciekawe, bardzo mocno zaangażowali się moi koledzy i przyjaciele tam pracujący i dzięki ich pomocy w Muzeum Uniwersytetu Ferraryjskiego tę wystawę uzupełniono o dodatkowe elementy. Przede wszystkim z archiwum państwowego w Ferrarze wydobyto rękopis, w którym jest ten najważniejszy zapis podkreślający studia włoskie Mikołaja Kopernika. Myślę tutaj o akcie notarialnym, czy tym fragmencie tam zapisu, czy nocie notarialnej, która potwierdza, że właśnie w Ferrarze Mikołaj Kopernik odebrał, czy powiedzmy, no, zdał egzaminy doktorskie. A do tego dołożono też i artefakty z czasów Mikołaja Kopernika w postaci obrazów przedstawiających wybitnych nauczycieli z tego okresu uniwersytetu, czy też nakręcono film, w którym wszyscy braliśmy udział, ponieważ opowiadaliśmy o dziejach Mikołaja Kopernika, jego podróżach edukacyjnych. Ja miałem okazję w tym filmie wygłosić taką krótką prezentację właśnie tych rękopiśmiennych dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym w Opolu.
Czy jeszcze oprócz Archiwum Państwowego w Opolu, Archiwum w Ferrarze, o którym pan wspomniał, należałoby wymienić jakieś instytucje, które przyczyniły się do stworzenia tej wystawy?
No, przede wszystkim opieką jakby w naturalny sposób wystawy zajęła się Akademia Kopernikańska, która sfinansowała wydruk tych materiałów i dzięki tutaj zaangażowaniu środowiska Akademii, szkoły, ta wystawa została przetłumaczona na wiele języków i do dzisiaj jest, z tego co wiem, wystawiana w różnych częściach Europy. Myślę tutaj zwłaszcza znowu o Padwie, ponieważ akurat w Padwie jeden z wydruków na stałe został ofiarowany uniwersytetowi i akompaniuje różnym wydarzeniom. Niedługo będzie prezentacja tomu poświęconego Mikołajowi Kopernikowi. To jest specyficzny dar, jaki został złożony i przygotowany przez pracowników Uniwersytetu Padewskiego. Książka ta pod redakcją profesora Vincenzo Milaneziego, dwukrotnego rektora Uniwersytetu Padewskiego, jest już w fazie druku i niedługo będę mógł pokazać i pochwalić się jej realizacją. Natomiast jeśli chodzi o tom studiów będący wynikiem konferencji odbytej w Ferrarze, właśnie do mnie dotarł. Został on opublikowany w wydawnictwie znanym we Włoszech Il Mulino, gdzie prezentowane są informacje czy też artykuły dotyczące pobytów naukowych Mikołaja Kopernika i tego środowiska akademickiego, ferraryjskiego, bolońskiego, ale także z artykułu profesora Benuczego dotyczący chociażby tych pamiątek po Mikołaju Koperniku, które znajdują się w Padwie.
Każdy aktywny słuchacz teraz zadaje sobie pytanie, no dobrze, interesuje mnie Mikołaj Kopernik, chciałbym zobaczyć taką wystawę. To nie jest stała wystawa, więc trzeba to podkreślić podczas tej naszej rozmowy i podczas tej audycji.
Ta wystawa składa się, już teraz nawet nie pamiętam dokładnie liczby, 12 jest tak zwanych 12 roll-upów, które są podzielone na różne tematy. I w ramach tych tematów w sposób, uważam, dość przystępny prezentowane są poprzez ilustracje, no, takie hasłowe, bym powiedział, kwestie związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, ponieważ my sobie trochę wypaczyliśmy historycznie obraz tego uczonego, co jest związane z faktem tego fundamentalnego z punktu widzenia historii nauk, może o Ziemi, o Wszechświecie. Myślę tutaj o tym tak zwanym przewrocie kopernikańskim, który stawia w centrum tutaj naszego, czy ówczesnego może Wszechświata bardziej, Słońce, tak? Co było, przypominam, rzeczą niezwykle ważną i budzącą wielorakie wątpliwości na samym początku, bo należy sobie uświadomić jedną rzecz. Z punktu widzenia kultury chrześcijańskiej, tak mocno zakorzenionej w kulturze zachodniej, która przecież do XVIII wieku będzie się autodefiniowała jako chrześcijaństwo, tak? Miejscem wyróżnionym w całej pojętej przestrzennie rzeczywistości jest Ziemia. Z tego względu, że na Ziemi nastąpiło wcielenie Syna Bożego. Co może być ważniejszego z punktu widzenia teologicznego niż ten fakt? Pojawienie się teorii, która pokazuje, że Słońce jest w centrum Wszechświata, budziło wątpliwości dla ówczesnych niektórych teologów. Dlaczego akurat Ziemia nie jest w centrum, skoro tu najważniejsze wydarzenia z punktu widzenia historii zbawienia miały miejsce? Stąd pojawiają się różne teorie, czy też bardziej literackie, dotyczące solarian, prawda, jakichś światów idealnych, bo być może na tym Słońcu wydarzyło się coś o wiele bardziej ciekawego i istotnego z punktu widzenia kultury religijnej. Tak? Więc ten przewrót kopernikański to jest jeden z przykładów, który zaburzył nie tylko kwestie, które mniej może interesowały ówczesnych ludzi, dotyczących tego, co wokół czego się kręci, ponieważ ich wiedza była pod tym względem poważnie ograniczona i trzeba było wybitnych specjalistów, którzy generalnie w tamtych czasach byli astrologami, bo trzeba sobie mieć świadomość tego, że na uniwersytetach do XVIII wieku wykładano astrologię, a ta astrologia z kolei była niezwykle przydatna do innej dziedziny, która interesuje człowieka z istoty jego bytowania w ciele, a mianowicie medycyny. Więc te rzeczy były bardziej połączone w tym wymiarze i tutaj zresztą niektórzy nawet zastanawiają się, jak bardzo wiedza astrologiczna wpłynęła na te teorie kopernikańskie, ale pomijając te kwestie już szczegółowych rozważań naukowych, to trzeba sobie uświadomić pewną atmosferę. My dzisiaj żyjemy w innym świecie i dlatego czasami mamy trudność z rozumieniem czasów Mikołaja Kopernika. Jakbyśmy zapytali w czasach Mikołaja Kopernika, co jest dla niego najważniejsze, odpowiedź byłaby jednoznaczna. Zbawienie, tak? Człowiek chce się zbawić, stąd pielgrzymka do gwiazd, stąd aspiracje jakieś moralne, tak? To jest rzeczywistość, która człowieka zajmuje, tak? I tak samo teoria, zresztą ta nazwana heliocentryczną, prawda, która ustanawia Słońce w centrum rzeczywistości, jest takim elementem napięcia pomiędzy światem nauki, tak bym to mógł Państwu przedstawić, i świata teologii, czyli powiedzmy rozważań dotyczących zbawienia i rozważań dotyczących czystej fizyki ciał niebieskich.
Ja jeszcze tylko dla porządku uzupełnię, panie profesorze, tak żeby też słuchacze mieli orientację. Ta wystawa to jest wystawa, która zazwyczaj towarzyszy różnym wydarzeniom kopernikańskim naukowym. Także to nie jest tak, że pójdziemy do muzeum i zobaczymy tę wystawę, tylko ona się znajduje w Akademii Kopernikańskiej. Możemy tę wystawę zobaczyć, ona tu ma swoją siedzibę, ale jednocześnie to jest taka wystawa, która, tak jak pan ładnie powiedział, jest takim akompaniamentem różnych wydarzeń naukowych związanych z Mikołajem Kopernikiem.
Jak najbardziej Akademia Kopernikańska w momencie, jak powstała i w celach, dla których powstała, miała zagospodarować ten świat wiedzy dotyczący Mikołaja Kopernika, który nie dotyczy przeszłości, dotyczy bardziej przyszłości, dlatego że badania nad Wszechświatem, spoglądanie w niebo nie dotyczy czasów tylko ludzi, którzy posługiwali się dość prymitywnymi przedmiotami. Dla nich to było pewne wyzwanie też związane z odkryciem Myślę tutaj nawet o Galileuszu, przecież bardzo często go się przedstawia w momencie, jak on celuje tą lunetą w niebo. Tak? To też sobie uświadommy, bo akurat Galileusz bardzo mocno związany z Uniwersytetem w Padwie i nawet w tej książce, która jest teraz w trakcie ostatnich przygotowań do druku, to powiązanie jest tam bardzo mocno zaznaczone, ponieważ to wszystko właśnie się zaczęło od Kopernika. Tak? Chodzi o pewną odwagę stawiania pytań, tak, konstruowania teorii, na które nie miano jeszcze wówczas takich bardzo, też powiedzmy sobie szczerze, no dowodów, które by jednoznacznie były w stanie tutaj wskazać, że jest tak, a nie inaczej. Tak? Co zrobi Galileusz? No, znana była już luneta, natomiast dzięki też umiejętności weneckich szlifierzy szkieł można było stworzyć te szkła o wiele bardziej doskonałe. No i Galileusz wycelowuje tę lunetę w niebo, już nie do celów militarnych po to, żeby uzyskać jakąś wiedzę na temat liczebności wojska, odległości i tak dalej, ale patrzy w niebo i to jest prosty gest, który stanowi w pewnym momencie rewolucję, tak? Na bazie też tej odwagi, którą miał Kopernik, który właśnie taką wykonał pracę. Ja chciałbym jeszcze przy tej okazji, ponieważ Padwie to jest wyjątkowo dobre miejsce do tego, ażeby tę wiedzę o Koperniku szerzyć. Dlatego, że po pierwsze, już pomijając fakt, że w różnych miejscach miasta pamiątki poświęcone po Mikołaju Koperniku się znajdują. Jest Popiersie, które tam się znajduje i zostało usytuowane w latach 70. z pięknym napisem głoszącym o polskim astronomie. Jest tablica w auli głównej Uniwersytetu XIX wieku, która przypomina, że był też studentem medycyny tego Ateneum, to trzeba sobie uświadomić, że najczęściej jest wiązany właśnie z dwoma naukowcami i ten drugi, oprócz Galileusza, którego wspomniałem, też jest związany z Polską. Myślę tutaj o Witelonie, który był autorem sławnego dzieła o perspektywie, bez którego tak naprawdę te wszystkie osiągnięcia też w dziedzinie plastycznej, malarskiej i szeroko porozumianej kulturalnej i naukowej renesansu nie byłyby możliwe. Jest taki ładny zapis Leonarda da Vinci do swojego sługi, któremu każe brać różne przedmioty z jego wyposażenia pokoju. Jedyną książkę, którą zmiankuje, jest właśnie księga o Vitelloni. Prendi libro di Vitellone, jak tam zapisał właśnie w tym rękopisie. Więc dla ludzi związanych z jedną z najważniejszych akademii, mówię tu o Uniwersytecie Paderskim, powstałym w roku 1222. Dla tego świata Mikołaj Kopernik czy Witellon to jest dwóch Polaków, którzy tam się znaleźli i to pokazuje, jaką potencję i potencjał kulturowy i kulturowo-twórczy, tak, prezentacji nauki polskiej mają te miejsca za granicą, w których Akademia Kopernikańska się pojawiła właśnie w czasie trwania roku kopernikańskiego, bo zarówno na Uniwersytecie Paderskim, jak i Uniwersytecie Ferraryjskim ta obecność została zaznaczona, jak mówię, nie tylko tą wystawą, ale także konferencjami tam zorganizowanymi.
Profesor Mirosław Lenart, historyk, pięknie opowiada nam o Mikołaju Koperniku. Tu postawimy kropkę. Natomiast do Padwy jeszcze wrócimy.